Nieznani bohaterowie. Tragicznie skończył się dzień 21 listopada 1944 roku. Szare, ołowiane chmury przewalały się nisko nad halami i kominami fabrycznymi. HGW Druhte. Na apel wieczorny ściągnięto dziś wszystkie komanda, całą nocną zmianę i wszystkich funkcyjnych. Wiedzieliśmy, że możemy się spodziewać wszystkiego najgorszego. Takie zachowanie SS-manów było typowe, gdy miała się lać krew. Chodzili wściekli, wyładowując swoją złość na pierwszym lepszym, który nawinął się pod rękę. Wreszcie wszyscy więźniowie byli na miejscu. Raport Führer stał, jakby na coś czekał. Zauważyłem, że od strony obozu robotników cywilnych podążają dwie grupy mężczyzn i jedna grupa kobiet. Ustawiono ich po drugiej stronie placu apelowego. Wszyscy mieli być świadkami odczytania wyroku. Ale czy tylko? Apel prowadził dziś Oberscharführer Schwarz, jeden z największych sadystów, zastępca Lagerführera Strippla. Schwarz, utykając na nogę, nosił laskę trzcinową zakończoną ostrą skówką. Bił każdego, kto był w zasięgu laski, bądź dźgał go do krwi. Dziś stał przed frontem, szyderczo się uśmiechając, mrucząc coś do samego siebie. Tak robił zawsze, gdy szykował nam nową niespodziankę. Ale co jest grane? Nikt nie domyślał się, o co chodzi. Niespodzianka okazała się jednak straszna. Po sprawdzeniu stanu obozowego Schwarz wyszedł na środek i wywołał nazwiska dwóch mężczyzn. Bolka Siare i Mariana Korta. Znałem ich bardzo dobrze. Młodzi harcerze szarych szeregów chorągwi radomskiej byli członkami TOW, doszkalani przez Tomka Witolda Pieleckiego. Przyjechali pierwszym transportem do Druhte, a podając się za mechaników precyzyjnych, pracowali przy produkcji granatów. Po pewnym czasie zatrudnieni zostali do toczenia stożków pod gwinty dla osadzania zapalników. Wiedziałem też, że brali udział w sabotowaniu tej produkcji przez nastawianie fałszywych wymiarów i podrzucaniu do kontroli odpowiednio dobranych czujników. Inteligentni, spokojni, byli lubiani przez całą załogę i kolegów. Proponowano im nawet podpisanie Volkslisty, na co się nie zgodzili. A teraz? Czyżby wpadka? Kto jest jeszcze zagrożony? Bolek i Marian, z zakutymi w kajdanki rękoma, pchnięci zostali kolbą karabinu przez pilnującego ich posta. Stanęli obok Schwarza. Zaczął się przedostatni akt dramatu. Tym straszniejszego, że nikt czegoś takiego się nie spodziewał. Schwarz mierzył ich wzrokiem. Twarz miał straszną. Tę twarz znaliśmy. Wróżyła śmierć. Wygłosił mowę wstępną. Nazywaliśmy to preludium Schwarzhund. Najpierw powoli, potem coraz szybciej i głośniej. Wreszcie krzycząc, wyjawił, o co chodzi. Sabotaż, dywersja. Polscy bandyci chcieli zniszczyć III Rzeszę. Rozwijali wrogą propagandę wśród pracowników cywilnych. Ale wiedzcie, że są i dobrzy Niemcy. Przyłapali bandytów i donieśli nam. I ten, który nam pomógł, zostanie zwolniony z obozu, aby mógł lepiej służyć Niemcom. Stałem wraz z moimi kolegami Janem Starczewskim, Leonem Knorpsem i szukałem wzrokiem Pawła Śniegockiego, który pracował przez ostatnie dwie zmiany i musiał coś wiedzieć. Stał jak skamieniały. Chyba się w tej chwili modlił. Z nikim dzisiaj nie rozmawiałem i czułem się trochę niepewny. Byłem jednak bardzo ostrożny. Przydała się szkoła Tomka. Myśli moje przerwał krzyk Schwarza. Krzyczał, że III Rzesza jest niepokonana, że mając samoloty, bohaterskich żołnierzy i wspaniałą broń, może zniszczyć i zdobyć cały świat. A co z nami walczą? Zginął jak psy. W tej chwili Schwarz uderzył Bolka laską w głowę. Bolek zachwiał się, ale nie upadł. Gdy Schwarz chciał go uderzyć ponownie, odskoczył do tyłu i krzyknął z całych sił: niech żyje Polska! Post uderzył Bolka kolbą, a Schwarz ponownie w tył głowy. Bolek upadł nieprzytomny. Wiadrem wody przywrócono go do świadomości. Bolek otworzył oczy, którymi ostatni raz oglądał świat. Schwarz podszedł do leżącego przytomnego żbolka, postawił mu esesmański but na piersi, laskał o ostrym końcu, wybił mu kolejno oboje oczu. Jęk, jak szum wiatru, przeszedł po szeregach, tak więźniów, jak i pracowników cywilnych. Esesman Schwarz kopnął jeszcze kilkakrotnie Bolka, po czym stanął mu na gardło i zadusił. Bolek leżał martwy. Kiedy wynieśli Bolka, wszyscy spojrzeli na Mariana. Schwarz szedł ku niemu, szczerząc zęby i wymachując lachą. Marian był realistą, wiedział, co go czeka. To też zaatakował pierwszy. To było zaskoczenie. Oburącz, wkładając w uderzenie całą siłę, zdzielił esesmana kajdankami w twarz. Ten zalał się krwią i usiłował wydobyć pistolet, ale Marian nie czekał. Kopnął następnego esesmana, który zabiegał mu drogę i dopadł drutów pod wysokim napięciem. Zawisnął porażony prądem. Wyglądał jak sztandar, jak symbol narodu, który może upaść, ale dobrowolnie się nie podda. Wszyscy stali z opuszczonymi głowami. Staliśmy tak ponad minutę. Esesman nie przerywał ciszy, aby przypieczętować swoje zwycięstwo. My milczeliśmy, oddając hołd tym dwóm synom narodu polskiego, tym dwóm żołnierzom Cichego Frontu, tym dwóm nieznanym bohaterom. Wydawnictwo Demart dziękuję za wysłuchanie książki Marty Bogackiej z serii Historie Niezwykłe. Bokser z Auschwitz, losy Tadeusza Pietrzykowskiego. W przygotowaniu kolejna książka biograficzna. Napastnik, opowieść o Wiktorze Orbanie. Nagranie City Voice Studio. Czytał Grzegorz Grzybek.